To są te rytmy, które bardzo dobrze kojarzą się Piotrowi Semce, który
tak,
jest...
Tak, bo wspomnialiśmy, bo my jesteśmy staruchy. Jeśli Krzysztof się nie obrazi na takie określenie, to odcinek 65. I pamiętamy Marka Bolana i grupę T-Rex, która należała do nurtu, kto dziś pamięta go, glam rocka. Mark Bolan, patrzę właśnie, zmarł w 77 roku. Nie rozwinęła się jego kariera specjalnie, ale no, myślę, że jeszcze powstaną o nim filmy.
A które nie my będziemy kręcili, chyba że takie są
nie,
plany.
Dlaczego?
Tak? Taki film?
No co, ja mam w swoim życiu, zrobiłem parę filmów pełnometrażowych, dokumentalnych. Mało kto mnie z tym kojarzy, ale zdarzyło mi się 3 takie filmy zrobić. Więc gdybym miał parę wcieleń, to w jednym z wcieleń zrobiłbym film o Marku Bolanie i T-Rexie, a w ogóle o latach 70. W ogóle moje marzenie to było kiedyś prowadzić taki program w telewizji, w którym przypominałbym na przykład teledyski New Romantic. Bo najbardziej to było kojarzone z panem Beksińskim, młodym juniorem. Ale ja też wychowałem się na New Romantic.
Szkoda, że to jest marzenie telewizyjne, a nie radiowe, bo radiowe te marzenia Piotra Semki byśmy mogli odręczyć.
Teledyski, właśnie. Ja chciałem zawsze teledyski niestety pokazywać.
Bo... Nawet możesz o teledyskach opowiadać. Jak
no
i
tak, ten... ale to troszeczkę tak, jak zostałem kiedyś zaproszony na projekcję swojego filmu. I okazało się, przyjechałem do jednej z małych miejscowości, przejechałem chyba 300 kilometrów i okazało się, że ta kaseta, znaczy płyta jest zarysowana i można puścić filmu. No i wówczas opowiadałem ten film przez dawą godzinę, no i muszę powiedzieć, że nikt nie wychodził.
Że publiczność była zadowolona.
Więc to czasami tak, wiesz, można oczywiście, czasami opowiadanie jest ciekawsze niż sam film.
To opowiedzmy w takim razie o spotkaniu w Pradze.
W Pradze, tak, rzeczywiście zostałem zaproszony przez Instytut Polski w Pradze na debatę historyków pod tytułem Józef Piłsudski i Tomasz Masaryk. To jest w ramach Roku Niepodległości. Bardzo ciekawa dyskusja, bo ojciec narodu, takie określenie istnieje i pasuje bardzo dobrze do dwóch mężów stanu, czyli w Polsce niepodległość to był Piłsudski, a w Czechosłowacji, bardziej w Czechach, to był Tomasz Masaryk, prezydent, taki szacowny, starszy pan w okularach takich, nie wiem jak to się nazywały, takie okulary z taką skówką. No, w każdym razie postać pomnikowa, która pomagała Czechom też przetrwać komunizm. Byłem na wystawie też o karcie 77, bo w tym roku mamy w ogóle w Polsce, nikt tego nie pociągnął. 40. rocznica powstania karty 77 bardzo dzielnego ugrupowania. I tam właśnie na takim zdjęciu właśnie przypomniało mi się coś, co przypominało mi te nasze czasy polskie, że takie mieszkanie jednej z sygnatariuszki, profesorki Uniwersytetu Karola, która została w latach 50. usunięta, potem już nigdy jej nie opuścili. Takie mieszkanie pełne starych książek i taka właśnie na szafie, taka po piersie Masaryka. I mi się przypomniało właśnie takie stare mieszkania krakowskie, czy na przykład w Lublinie takie mieszkania, to były przedwojenne książki o Piłsudskim, a gdzieś na ścianie wisiała taka płaskorzeźba z takim profilem marszałka. I to poczułem się wzruszony i sobie uświadomiłem, że obaj ci przywódcy pełnili rolę takiego, po pierwsze wspomnienia o tych takich pięknych czasach przedwojennych i po drugie takiego autorytetu, który był wyzwaniem dla tej komunistycznej panteonu tych bohaterów, które nam wciskano nam w Polsce i w Czechosłowacji kolanem do głowy i tym takim właśnie punktem odniesienia, że było w naszej historii coś ładnego, coś pięknego, co komuniści próbują opluć. to jest w Polsce Piłsudski, a w Czechosłowacji Masaryk. Oglądałem z dużym rozbawieniem jak zdjęcie, jak w 1961 roku komuniści no nie zdecydowali się jednak na zburzenie pomnika Masaryka w jego rodzinnym Chodoninie, ale obok ustawili taką dużą tablicę, która wyliczała, ile razy policja burżuazyjna strzelała do robotników zarządów Masaryka. I plus jeszcze ciekawa informacja tam była, to sama mnie zaciekawiła, że podobno Masaryk, jak przebywał w Rosji, to zapłacił jakąś wysoką sumę 200 tysięcy rubli za zgładzenie Lenina. I tak uśmiechnąłem się. Potem pytałem historyków, czy to prawda. Okazało się, że to jakaś taka insynuacja, którą wymyśliła historiografia komunistyczna, żeby tego Masaryka wdeptać w ziemię.
Co się na szczęście nie udało.
Piękna wystawa zresztą jest w Muzeum Narodowym do 30 stycznia. Jak ktoś interesuje się historią Czechosłowacji, to zachęcam, pociąg do Pragi w obie strony 280 zł, przynajmniej z Warszawy, więc nie jest to jakaś suma urywająca głowę. A wystawa jest naprawdę wspaniała. To znaczy, tu dochodzimy właśnie do tej sytuacji. Dlaczego u nas nie ma w tej chwili w Muzeum Narodowym równie ładnej wystawy dotyczącej marszałka Piłsudskiego? Ja nawet nie mam pewności, czy w przyszłym roku będzie jakaś wystawa, przynajmniej w Warszawie, poświęcona setnej rocznicy niepodległości. No, Czesi to potrafią zrobić. No i człowiek przychodzi i zazdrości.
Niemcy też potrafią rozmaite rzeczy robić. Razem byliśmy w Berlinie, później ty zostałeś na wystawę z kolei dotyczącą rewolucji, stulecia rewolucji bolszewickiej. Opisane to było w tygodniku Do Rzeczy, ale na tej wystawie pewno też coś cię uderzyło.
Uderzyło mnie przede wszystkim ton takiego stylu pod tytułem kiedyś Chuen Laja, któryś z francuskich prezydentów zapytał coś o jego stosunek do rewolucji francuskiej. Na to Chuen Laja odpowiedział, no jest jeszcze za wcześnie, żeby się na ten temat wypowiadać. 200 lat. Więc tutaj ten toż taki był, że to był taki eksperyment, oczywiście, który przyniósł wiele niedobrych rzeczy, no, ale taki ogólny bilans to jednak, trudno jak tak jeszcze wcześniej powiedzieć. Bo to polskiego widza niesłychanie irytuje. To znaczy, owszem, na tej wystawie jest parę zdjęć wstrząsających. Są zdjęcia, których nigdy nie widziałem, dotyczących głodu na Powołżu w latach 1920-21. To było tyle, jak gdyby władze rosyjskie, sowieckie już zgodziły się na międzynarodową pomoc, uczestniczył jej, przewodniczył jej badacz polarny Nansen, który dostarczał żywność, ale wszystko to, dzięki temu troszeczkę zdjęć udało się zrobić i wywieźć z Rosji, ale na wystawie jest też mnóstwo jak gdyby tego, co w ogóle daje awantaż systemom totalitarnym, znaczy mnóstwo kolorowych plakatów, dzieł sztuki, dzieł propagandowych. One były bardzo często robione przez dobrych grafików i one przyciągają wzrok. I to jest troszeczkę tak, jakbyśmy trzecią wystawę o III Rzeszy oglądali na podstawie bawnych plakatów Hitlerjugend, niemieckich planów budowy autostrad. No one siłą rzeczy przykuwają wzrok. A to, co było koszmarem i III Rzeszy, i komunizmu, jest bardzo mało fotogeniczne, prawda? Nikt nie robi zdjęć w obozach koncentracyjnych, nikt nie robi zdjęć w barakach łagrów czy obozów koncentracyjnych. I to jest taka niesprawiedliwość, która powoduje, że krótko mówiąc, reżimy autorytarne dobrze wypadają, są fotogeniczne. I teraz można to zrównoważyć jedynie bardzo dużą inwencją, aby wymyślić za pomocą grafik komputerowych, komiksów, to, jak wyglądał ten system represji. I mamy do czynienia z sytuacją, w której tutaj tej wrażliwości zabrakło. To znaczy jest mnóstwo dzieł sztuki z epoki. I rzeczywiście nie, no, nikt nie zaprzecza, że na przykład w architekturze wówczas to był okres, który był bardzo płodny. W sztuce to są mnóstwo ciekawych obrazów. Tylko że jeżeli się nie zadba o przypomnienie, że ten system to była maszynka do mięsa, mówiąc tak brzydko, która niszczyła miliony ludzi, no to, to po prostu nie zrozumiemy tego fenomenu. I rzecz na końcu taka bardzo niesmaczna i bardzo taka smutna. Otóż, Krzysiu, ja ci pokażę rzeźbę, która kończy tą wystawę. Niestety nie mamy telewizji, ale Krzysztof, opowiedz, co widzisz.
To jest rzeźba cała czerwona. To jest pierwsza.
Nie, trzy osoby są. I trzy postacie.
Trzy są postacie i jedna z tych postaci, zaczynamy od, to jest Lenin.
Tak, zgadza się.
Przywódca rewolucji, który trzyma za rękę małą myszkę Miki.
A kto trzyma z drugiej strony?
A z drugiej strony jest po prostu Jezus Chrystus.
Tak. I taka oto rzeźba kończy tą wystawę. I jest to coś, no, dla katolika oczywiście bluźnierczego niezwykle, ale nawet dla każdego człowieka, nawet wydawałoby się ateisty, który w jakikolwiek szacunek ma dla Europy, a chociażby dla tych milionów ofiar komunizmu, zakończenie tej wystawy taką instalacją, jak to się ładnie teraz mówi, jest czymś tak wulgarnym i smacznym, że ja bardzo długo szukałem jakiegoś punktu odniesienia dla tego wyskoku. I tak pomyślałem smutko, że musiał istnieć jakaś rada naukowa, muzeum, jakiś zespół tej wystawy i musiało być iluś ludzi, którzy nie powiedzieli, no słuchajcie, to oprócz tego, że to jest kicz, to jest po prostu coś obrzydliwego. No. I takie rzeczy mnie po prostu przygnębiają, gdy obserwuję dzisiejszą Europę.